imię Boga Ojca Wszechmocnego. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy mieć taką okazję być tu razem, zastanowić się nad Twoim Słowem. Daj, byśmy dobrze z tego czasu skorzystali, każdemu ku pożytkowi, a Tobie na chwałę. Amen. No, jak widzicie, pierwsze kłody za płoty, ale nie jest to takie łatwe. Mam nadzieję, że już mi się zdarzało wygłaszać kazanie, jakąś pomowę, że teraz już będzie lepiej. Okej. Jak czujecie się, gdy ktoś wam mówi o śmierci? To właśnie mówi Jezus. Ewangelia Marka, rozdział 9, od wiersza 30. I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go opytać. Pan Jezus trzykrotnie zapowiadał swoją śmierć. My, ponieważ mamy do dyspozycji cztery Ewangelie, te zapowiedzi słyszymy czy czytamy kilkanaście razy, 9 czy 12 razy. Pierwsza zapowiedź śmierci padła w okolicznościach, kiedy byli w Cezarei Filipowej. Po rozmowie, po pytaniu i odpowiedziach, które Pan Jezus zadał, za kogo mnie uczniowie mają? Oni tam odpowiedzieli i potem właśnie tą zapowiedź śmierci powiedział. Drugi raz w Galilei po uzdrowienia epileptyka. I to jest epileptyka. I to jest właśnie ten fragment, który czytałem. Trzeci raz w drodze do Jerozolimy, to już kiedy jest naprawdę końcówka jego misji, po opowiedzeniu jednego z podobieństw. Te zapowiedzi są bardzo do siebie podobne, w każdym razie w przekazie trzech pierwszych Ewangelii. W tych zapowiedziach mamy trzy elementy. Pierwsze, że zostanie wydany synom ludzkim, synom, to znaczy w tym akurat przypadku poganom, że będzie zdradzony. Drugi element, że będzie zabity, że będzie cierpiał i poniesie śmierć. I trzeci element, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Akurat ten trzeci element z pewnością przez uczniów był niezrozumiały w tym momencie. Wróćmy do tego następnie zadanego pytania. Jak reagujemy na wiadomość o śmierci? Zwykle najpierw ujawniają się silne emocje żalu, współczucia, czasem ulgi. A dopiero potem zastanawiamy się, jaki to będzie miał na nas wpływ. Co to zmieni w naszym życiu? A czy pamiętacie, jak zareagowali uczniowie? Kłócili się o to, kto z nich będzie większy. Marek 9:34. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym rozmawialiście w drodze. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, który z nich jest największy. Po innej zapowiedzi o śmierci dwaj uczniowie, Jan i Jakub, jakby akceptują fakt śmierci i proszą, żeby byli mogli siąść w niebie obok Pana Jezusa. Gdzie szok? gdzie współczucie, gdzie żal? Przecież to byli najbliżsi Pana Jezusa. Dla nas ojcowie Kościoła, wzory poświęcenia i wiary. Oprócz kłótni o przyszłe przywództwo, co znajdujemy? No tu na przykład było, oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go zapytać. I w trzech przekazach właśnie mamy takie zakończenie tego fragmentu. Ale gdzieś indziej było, że zasmucili się bardzo. Innym razem apostoł Piotr mówi, uspokaja Pana Jezusa, nie przyjdzie to na ciebie. W trzech pozostałych relacjach nie mamy żadnych stwierdzeń, oprócz tego, że niestety się kłócili. Jak Pan Jezus reaguje na kłótnie uczniów? Marek 9:35. Czyli kolejny wiersz. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Pan Jezus wydaje się nie mieć pretensji, nie reaguje emocjonalnie. Lecz z tej ich reakcji czyni wstęp do nauki, albo ten, kto chce być pierwszy, był sługą pozostałych. I tę właśnie naukę zilustruje trzykrotnie. Po raz pierwszy wskazuje na dziecko. Wiersz 36, 37. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Pan Jezus nie domaga się jakichś specjalnych potwierdzeń swojego przywództwa od nich. Jemu wystarcza, jeśli będą naśladować Jego słowa. W tym przypadku słowa o miłosierdziu wobec dzieci i miłości. Drugi raz podczas ostatniej wieczerzy umywając uczniom nogi. Podanie wody do obmycia rąk było zwyczajem, ale mycie nóg było jednak poniżającą czynnością. Trzeci raz ilustruje rolę pierwszego przywódcy, gdy w Getsemane wysuwa się naprzód, aby uczniowie mogli pozostać w mroku ogrodu. To nie dowódca posyłający żołnierzy na śmierć, sam ukrywający się w cieniu. Podczas wieczerzy w pewnej chwili wstaje, bierze chleb i kielich z winem. Co nam się nasuwa, gdy widzimy wstającego Pana Jezusa, wznoszącego kielich i chleb? Ołtarz, komunię. Czerpiemy z niej siłę i pocieszenie. Wiele ona nam daje. Ale przecież to była czwarta zapowiedź śmierci. Czy widzimy głowę i ręce Pana, które za chwilę będą zranione, a On sam będzie cierpiać? Czy smucimy się ze smucącym się? Może troszkę jak uczniowie widzimy tylko siebie przede wszystkim i to, co On nam daje? Tak się złożyło, że tekst przeznaczony na dzisiejsze nabożeństwo mówi o trzecim wydarzeniu z ostatniej wieczerzy, o wskazaniu zdrajcy. Zwykle koncentrujemy się właśnie na potępianiu Judasza, przechodząc do porządku dziennego nad postawą uczniów. A szkoda, bo częściej utożsamiamy się z uczniami i ważne jest, abyśmy ich dobrze zrozumieli. Wracając do postawy uczniów. O uczniach możemy powiedzieć, że to byli prości, twardzi ludzie. Jak każdy, który żyje z pracy swoich rąk. Powiedziałem o uczniach twardzi i prości. Zastanówmy się trochę nad tym, co znaczy prosty. No taki, no nic moc. Spróbujmy jednak zrozumieć, co znaczy prostota na podstawie jej zaprzeczenia. Zaprzeczeniem prostej linii jest krzywa. Zaprzeczeniem prostoty historii jest jej zagmatwanie. Zaprzeczeniem prostoty wzoru jest skomplikowanie. Zaprzeczeniem prostoty dania jest różnorodność smaków. Ale zaprzeczeniem prostoty nie jest mało inteligentna postawa. Prosty to nie jest ten, który nie potrafi zrozumieć rzeczy skomplikowanych, lecz ten, który upraszcza sprawy, poszukuje prostych rozwiązań. Prostota powinna być naszym celem, a nie niską oceną. Prosty znaczy, że czarne jest czarne, że tak jest tak, nie jest nie. Oznacza, jak mówimy, tak działamy i jak działamy, tak mówimy. Nie w prostocie tkwił problem, bo to była raczej zaleta. Uczniowie byli twardzi. Uwrażliwienie, empatia, okazywanie uczuć wymaga otwarcia się na emocje. Twarde życie z pewnością temu nie pomaga. Wręcz utwardza skórę i serca. To prawda. Ale mamy konkretne, biblijne wezwanie, aby nie zatwardzać serc na niedolę i krzywdę. Powiedzenie mówi, jak chcesz mieć miękkie serce, to musisz mieć twarde 4 litery. Lapidarne, ale prawdziwe. Wróćmy do apostołów. Co wiemy o ich dalszych losach? Z samej Biblii no, raczej niewiele. Więcej z tradycji Kościoła. Za wyjątkiem apostoła Jana wszyscy ponieśli śmierć męczeńską, niosąc wieść o Jezusie od Indii do Egiptu, od Etiopii aż po Dniepr, żyjąc w rozproszeniu. Co stało się między tą ich bezduszną reakcją na zapowiedź śmierci a końcem ich życia? No, najpierw, jeszcze za życie Pana Jezusa, obserwowali koniec życia w jakimś biernym posłuszeństwie tego, co im kazał. Potem, po śmierci, niezrozumienie, strach, zamknięcie się. Potem zrozumienie, objawienie, napełnienie Duchem Świętym. Znika strach, ale nadal chcą być razem. W końcu, po pierwszych prześladowaniach, się rozpraszają. Dopiero wtedy są tam, gdzie chciał Pan Jezus, aby byli. W ich życiu nastąpiła przemiana, przewartościowanie. Oni sami ponieśli śmierć za głoszenie tego, co głosił Pan Jezus, a nie w walkach o pierwszeństwo. Zrozumiecie to, tak? To, co dla nich wtedy było ważne, przestaje być ważne. Licytowanie się, kto jest większy, przestało mieć realne znaczenie, gdyż dzieliły ich setki kilometrów. W życiu apostołów nastąpiła przemiana. A jak to wygląda u nas? Bez względu na to, jak rozumiemy proces przemiany, czy jako nasze działanie, czy jako działanie Boga w nas, dwie rzeczy wydają się pewne. Po pierwsze, że mamy się uświęcać, przemieniać i po drugie, że nie odbywa się to poza naszą świadomością. Czy dostrzegamy potrzebę pracy nad sobą? Przemiana naszego życia może następować w wyniku jednej decyzji lub całego procesu drobnych kroczków. Tak czy tak? Ale ja myślę, że w wyniku jednego i drugiego. Decyzje, takie poważne decyzje, są jak kamienie milowe, a codziennie krok po kroczku. Przecież tak właśnie było z apostołami. We mgle idąc zwalniamy. Robimy drobne kroczki, bo możemy się zgubić. Ale jak trafiamy na kamień milowy, to wiemy, gdzie jesteśmy. Dlatego i jedno, i drugie jest ważne. Potrzeba pracy nad sobą, potrzeba uświęcania się. Ale ponieważ troszeczkę to dotyczy, a może być źle zrozumiane w kwestii zbawienia, więc pozwólcie, że jakby się do tego odniosę. Bo co innego oznacza zbawienie, a co innego uświęcone życie Bogu na chwałę. Co innego znaczy zostać zbawionym, a co innego żyć życiem uświęconym Bogu na chwałę. Najczęściej przedstawiane są nam dwa wzory drogi do zbawienia. Ja, dobre uczynki, Pan Jezus, niebo. Drugie, ja, wiara w łaskę, Pan Jezus. Za Panem Jezusem, za apostołem Pawłem, Lutrem, pozostałymi naszymi nauczycielami powtarzamy, że nie da się osiągnąć zbawienia przez dobre uczynki. Czyli ta pierwsza droga jest ślepą drogą. Ale łaska i dobre uczynki konfrontują się tylko w temacie zbawienia. Łaska z jednej strony i dobre uczynki tylko w temacie zbawienia są jakby konfrontowane, się przeciwstawiają. W życiu idą ręka w rękę. Wspólnym mianownikiem jest zmieniony człowiek. Pan obdarza łaską zbawienia i narodzinami nowego duchowego człowieka, dla którego dobre uczynki są naturalnym działaniem. Spróbujmy więc o naszym życiu nie myśleć jako o drodze w jakimś kierunku, lecz jak o kole, w którego centrum jest Pan Jezus. Koło życia w centrum, w sercu, przez łaskę zbawiający Pan Jezus. W życiu, z wdzięczności za okazaną łaskę zbawienia, możemy uświęcać życie, dobrze czynić. Uświęcające życie pomnaża wiarę, a ta uzdania do dalszej wdzięczności i dalszego, jakby Czesi powiedzieli, sekania dobroty. Pamiętacie krzyż Lutra, róża Lutra z krzyżem w środku, Pan Jezus w środku? I te koło? Całkiem dobra ilustracja. Pan Jezus w centrum, a my pracujemy nad sobą. Dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, staramy się. To nas pobudza do dalszej wiary, buduje naszą wiarę, buduje dalej naszą wdzięczność. Czy w centrum naszego życia jest Pan Jezus? Czy oczyszczamy nasze serca, aby Boża chwała mogła nam towarzyszyć? Może trochę dziwne, ale w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że to właśnie przez grzech brak nam jest Bożej chwały. Więc pytanie, czy oczyszczamy nasze serca, aby Boża chwała mogła nam towarzyszyć, jest zasadne. Czy staramy się oddzielać od zła, trosk, niepokojów tego świata? Bo to właśnie znaczy uświęcanie się. To zbawienie z łaski jest darmo. To jest tak, jakby szprycha koła do środka, do centrum. Ale po obwodzie jest ta cała reszta. Aby doświadczyć bliskości Boga, krążyć wokół Jezusa, musimy dokonać świadomego wyboru i być gotowym ponieść jakieś koszty związane z tym wyborem. Zostawiam was na chwilę, abyście się wsłuchali w siebie. Spróbujmy znaleźć w sobie prostą odpowiedź na pytanie, czy chcesz żyć z Panem Jezusem? Czy chcesz się przemieniać? Czy jesteś gotowy chronić, zachować współczujące serce? Poproszę teraz zespół o zaśpiewanie, ale to nie jest śpiew zboru, to jest raczej chwila, żebyśmy mieli okazję przemyśleć to, co powiedziałem, czy rzeczywiście chcemy coś więcej niż tylko łaskę zbawienia w swoim życiu. Gdy zespół skończy śpiewać, ja powiem amen. Jeżeli chcesz, aby Pan Jezus był w Twoim centrum, powiedz za mną i przed Bogiem, przed sobą amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Będziemy się modlić. Najpierw może cicho, a potem zakończymy modlitwą pańską.